A przy telefonie pan profesor Andrzej Nowak. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Dlaczego pan profesor wspólnie z Bronisławem Wilcztajnem postanowili napisać list otwarty w sprawie tego, co dzieje się w Polsce, co dzieje się w obozie Dobrej Zmiany?
Wspólnie z Bronisławem Wilcztajnem i z profesorem Bogdanem Cywińskim, bo we trzech ten list podpisaliśmy. No, dostrzegaliśmy i dostrzegamy chyba taką wciąż jeszcze występującą, niepokojącą tendencję do zwiększania liczby podejrzeń i eskalowania związanych z tymi podejrzeniami złych określeń, jakichś złośliwych i bardzo poniżających niekiedy określeń padających nawzajem między politykami Dobrej Zmiany. Myślę, że nie tylko zresztą między politykami naszej, by tak rzec, strony politycznej, ale w ogóle między ludźmi nie powinniśmy pozwalać na tego rodzaju skłonności, bo psuje to Rzeczpospolitą, psuje to też szansę naprawy tej Rzeczpospolitej. Jeżeli prezydent będzie poniżany, tak jak w ostatnim zupełnie groteskowym artykule pana Lisiewicza w Gazecie Polskiej, czy jeżeli pan prezydent no, w niewybredny sposób zaatakuje człowieka tak zasłużonego jak minister Macierewicz, to moim zdaniem są, i nie tylko moim zdaniem, ale właśnie co najmniej jeszcze dwóch sygnatariuszy naszego listu, objawy bardzo niepokojące.
Wierzy pan profesor w siłę słowa i w siłę rozsądku w polityce?
No, gdybym nie wierzył w to, że ma sens przypominanie o pewnych niebezpieczeństwach, odwoływanie się do argumentacji, a nie tylko do własnego interesu, no to pewnie bym nigdy nic nie pisał poza swoimi czysto historycznymi książkami.
W polskiej polityce namiętność i oskarżenia, patrząc na historię Polski, odgrywa wielką rolę i jest taką cechą charakterystyczną tego, co robimy i jak uprawiamy politykę.
Nie, myślę, że nie. Tego bardzo nie lubię. Właśnie szukania jakiejś wyjątkowej cechy polskości czy polskiej polityki, naszego pieniactwa, czy tego, co kiedyś świętej pamięci premier Mazowiecki nazwał właśnie polskim piekłem. Nie, to nieprawda. Podobne cechy możemy znaleźć w polityce wielu państw. Nie wiem, czy wszystkich, bo to byłoby za duże uogólnienie, ale bardzo wielu państw. Ale nas nie interesuje to, jak jest w innych państwach. Nas interesuje to, by nasza Rzeczpospolita nie rozpadała się od takiej młódzki, od takich ciosów i dlatego nie podkreślając żadnej specyfiki polskiej, tylko po prostu martwiąc się tym, co tu i teraz, nie szukając żadnych głębokich do tego korzeni, bo one nie byłyby żadnym usprawiedliwieniem dla naszych dzisiejszych błędów. Po prostu powinniśmy się zastanowić nad tym, czy to dobrze, żeby uderzać w najwyższy autorytet w demokratycznym systemie politycznym, jakim jest prezydent wybrany, no jednak przez naród, przez jego większość, tę, która pofadygowała się do urn wyborczych i czy z drugiej strony no, między politykami tej właśnie najwyższej, by także rangi, powinno dochodzić do takich nieładnych i nie tylko nieładnych, bo nie chodzi o estetykę, ale niegodnych właśnie, niegodnych oskarżeń, które powodują, że zaczynamy się jeszcze bardziej dzielić. Dziennikarze, niestety mówił pan o łagodności dla dziennikarzy. Nie mam żadnej łagodności dla dziennikarzy, którzy podsycają tego rodzaju tendencje. Nie wiem, w imię poszukiwania sensacji, słuchalności, oglądalności swoich portali, czy też w imię rozgrywek politycznych, w których próbują uczestniczyć tak, jakby byli stroną politycznej gry, a powinni być tylko informatorami. Nie mówię o panu, mówię oczywiście o innych dziennikarzach, także naszej Dobrej Zmiany.
Kiedy powiedziałem o tych namiętnościach w polskiej polityce, miałem na myśli to, co się działo po 17 września 1939 roku. Była wojna, Polska była okupowana, a namiętności z II Rzeczpospolitej decydowały o tym, kto i co robił w tym rządzie, który powstawał na emigracji, z kim się współpracowało, z kim się nie współpracowało, kto był określany zdrajcą, a kto był określany bohaterem.
No, myślę, że powinniśmy jako przestrogę, da Bóg, nic tak tragicznego się nie powtórzy jak w 1939 roku, ale powinniśmy potraktować jak przestrogę los rządów sanacyjnych, w których tych po śmierci marszałka, w których zdecydowanie zabrakło wolności debaty politycznej i wrażliwości rządzących na słuchanie głosów krytyki głosów także, a raczej przede wszystkim tej krytyki, która nie miała na celu wyłącznie interesów opozycji, ale która miała na celu, czy chciała na pierwszym miejscu postawić poprawę losu Rzeczpospolitej. Boję się, by czasem taki zachwyt od sondaży, od tego, że mamy większość, nie przerodził się właśnie w taką arogancję, jakiej bardzo złym przykładem były rządy sanacyjne w latach 35-39.
Pan profesor wsłuchuje się w debatę polityczną w Polsce. Słyszał pan jakiś konstruktywny głos opozycji w ostatnim czasie? Coś, co nadaje się do tego, żeby nad tym pomyśleć, żeby o to rozważyć, że to jest dobre dla Rzeczpospolitej?
No nie jest łatwo znaleźć taki głos, to prawda, to jest istotna różnica. Nie mamy dzisiejszych Witosów, Sikorskich czy Korfantych po drugiej stronie, mamy Schetynę, mamy panią Gersdorf, no mamy ludzi, którzy no nie prezentują, przepraszam za określenie, wysokiego poziomu swoich diagnoz politycznych, czy potrafiliby wychylić się ponad poziom walki o swoje własne, prywatne, partykularne czy czysto partyjne interesy. To jest bolączka. Tu trafił pan redaktor w punkt.
A cieszy się pan, że przez ten proces legislacyjny przechodzi reforma sądownictwa, że już KRS jest zrobiony, że Sąd Najwyższy też będzie zreformowany?
Bardzo się cieszę, ogromnie się cieszę i myślę, że to, do czego ucieka się opozycja, czyli właśnie poszukiwanie no już ostatniej deski ratunku dla przyczółka swojej władzy, który przekształcił się ten właśnie sądowniczy aparat, przyczółek, główny przyczółek politycznych wpływów opozycji, starej elity, która nie ma już żadnej demokratycznej legitymacji w naszym społeczeństwie. To, że uciekają się do pomocy za granicy, bo już ulica nawet nie bardzo chce się zapełnić, no, kompromituje się już do reszty słowami Komisji Weneckiej, która mówi o sowieckim stylu tych reform. No, powiedziałbym, że nie ma dziś bardziej sowieckiej instytucji, jeśli idzie o brak demokratycznego umocowania i jednocześnie arogancję w stosunku do kilkuset milionów obywateli różnych krajów tworzących Unię Europejską, niż Komisja Europejska, niż takie ciała właśnie jak Komisja Wenecka, które nikogo nie reprezentują, a ośmielają się pouczać demokratycznie wybrane rządy i narody całe, które w demokratycznym procesie wyborczym wyłoniły taką, a nie inną władzę i chcą rządzić się według swoich reguł, zgodnych jak najbardziej z tradycjami demokracji i Rzeczpospolitej.
Wczoraj delegacja, można tak powiedzieć, Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, polscy dziennikarze spotkali się w Brukseli z dziennikarzami, którzy pracują w Brukseli. Mówiliśmy im o mediach w Polsce. Tam też mieliśmy ten element takiego próby nauczenia nas, jak należy uprawiać zawód dziennikarza. Myślałem, że pan profesor odwoła się do słynnego tweeta prezydenta Europy, pana Donalda Tuska, który w nocy postanowił napisać w 140 znakach, co myśli o polskiej polityce i o sprawach wewnętrznych Polski.
Nie chciałbym mówić to, co już zostało wiele razy powiedziane na temat tego tweeta, na temat absolutnej niestosowności zachowania pana przewodniczącego Tuska i jego ingerencji w sprawy Polski. Chcę zwrócić uwagę na aspekt czysto merytoryczny jego wypowiedzi. Otóż odwołuje się on do tezy, że Polska ma dziś tak złe stosunki ze wszystkimi sąsiadami, jakich nigdy nie miała, a w szczególności za kadencji, w której on sprawował władzę. Otóż jest to radykalne kłamstwo, dlatego że z Litwą na pewno w czasach, kiedy poniewierał Litwą w sposób wyjątkowo brutalny, próbował poniewierać pan minister Sikorski, stosunki nasze były bez porównania gorsze niż obecnie. Stosunki z państwami Grupy Wyszehradzkiej, które są naszymi sąsiadami, z Czechami, Słowacją i Węgrami, na pewno były radykalnie gorsze za rządów pani premier, tej poprzedniej, zapomniałem jej nazwiska, myślę, że nie warto sobie zaśmiecać głowy tym nazwiskiem, w każdym razie poprzedniczki pani premier Beaty Szydło. Otóż przypomnijmy sobie zdradę Grupy Wyszehradzkiej przez tamten rząd i ich kompletne wyobcowanie Polski ze stosunków z naszymi południowymi sąsiadami. Natomiast tak, pogorszyły się istotnie nasze stosunki z Rosją i z Niemcami. Dlaczego? Dlatego, że Polska dzisiaj próbuje odzyskać podmiotowość, odzyskać zdolność do realizowania własnych interesów, a nie podporządkowania wyłącznie linii interesów, które wynikają, które są wypadkową niejako tego, czego chce Moskwa i Berlin od Polski. Myślę, że tego rodzaju pogorszenie stosunków z naszymi dwoma wielkimi sąsiadami jest trudną, przykrą, ale konieczną próbą naszej niepodległości. Jeżeli takiej próby nie podejmiemy, a podjęliśmy ją na szczęście w ostatnich 2 latach, to nigdy nie powiększymy tego potencjału, jaki Polska ma, bo ten potencjał powiększać możemy niestety często tylko wbrew naszym sąsiadom, którzy chcieliby, żeby Polska nadal była wyłącznie wykonawcą poleceń biegnących specjalną linią, czy to z Berlina, czy to z Moskwy.
Oczywiście trudno w krótkim wywiadzie radiowym podsumować naszą próbę odzyskania podmiotowości przez ostatnie 2 lata, ale przynajmniej można się dowiedzieć, co pan profesor sądzi na temat rekonstrukcji rządu, jak głęboka powinna być to rekonstrukcja i co powinno się zmienić, żeby siłę ognia rządu polskiego wzmocnić.
To pytanie, które należałoby kierować do właściwego twórcy tej rekonstrukcji, czyli do pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Jako zwykły wyborca mogę powiedzieć to, co chyba wielu z nas myśli, że ta rekonstrukcja powinna być zdecydowanie szybsza niż jest, że jej przewlekanie jest czymś na pewno bardzo szkodliwym z punktu widzenia właśnie przeciętnych wyborców, a także jestem przekonany z punktu widzenia ministrów, którzy czekają i nie wiedzą, będą, nie będą, będą trwali. Tak nie może funkcjonować żaden urząd. Jeżeli ta rekonstrukcja nie zostanie wykonana w ciągu najbliższego tygodnia, 2, to znaczy, że jest jakaś głęboka nieumiejętność i głęboki kryzys w sposobie zarządzania obozem Zjednoczonej Prawicy.
Czy ten, który zarządza obozem Zjednoczonej Prawicy, Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości, zdaniem pana profesora, powinien stanąć na czele rządu, czy też nie?
To on wie lepiej. Nie, i mówię to bez ironii, tylko po prostu pan prezes Kaczyński ma dostęp do takiej wiedzy na temat funkcjonowania rządu, ewentualnych problemów, które w tym zakresie, w tej dziedzinie się pojawiają, jakiego rzecz jasna ani ja, ani nawet najlepiej poinformowani dziennikarze, którzy udają, że wiedzą wszystko, że już wiedzą, że pani premier Szydło jest odwołana, albo odwrotnie, może pan Morawiecki będzie premierem. Nikt takiej wiedzy nie ma jak Jarosław Kaczyński, więc naprawdę z cierpliwością czekałbym, ale cierpliwością, której granice, no myślę, wynikają z tego zmęczenia i elektoratu, i myślę sporej części ministrów. Czekałbym no, jeszcze tydzień, dwa na decyzje, które przetną te nasze wątpliwości, spekulacje. Wierzę, że po prostu będzie to dobra decyzja.
Ale zgadza się pan z tezą, że rekonstrukcja rządu jest potrzebna, czy nie?
Tak, oczywiście. Oczywiście, że tak. A to z tej prostej przyczyny, że po dwóch latach, żeby właśnie nie popaść w Polskę resortową, żeby, no, jest takie rosyjskie przysłowie, na tej ściuka w wodzie, żeby karaś nie drymał, prawda? Po to jest szczupak w wodzie, żeby karaś nie drzemał, prawda? Więc te tłuste karasie, w które łatwo przekształcają się poszczególni urzędnicy, powinny pamiętać, że mają nad sobą szczupaka, czyli naród. Naród, którego, powiedziałbym, potrzeby powinny być na pierwszym miejscu. I o tym, jak sądzę, próbuje przypomnieć Jarosław Kaczyński rekonstrukcją rządu i chwała mu za to.
A nam przypomniał profesor Andrzej Nowak i chwała mu za to. Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Dziękuję, do widzenia.